Serce jak obłok.
Second feels like coming home. Oh, that dark night rolls on, with all her power. And I lay in the stillest hour, we can't forget regrets and think about the moments yet to come, and watch the midnight violet. Dewdrops drying sweetly in the sun. Oh, eternity hangs on the edge of a flower. And I love, and I love, and I love, and I love. In the stillest hour,
Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Serce jak obłok. Tomek Goska, który program realizuje w studiu, Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kurborska. I spotkanie z dobrą książką dzisiaj, proszę Państwa. Zachęcamy Państwa do lektury pozycji, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Insignis. To są dzienniki Helgi i to jest bardzo przejmujące świadectwo o Holokauście, o życiu w obozie koncentracyjnym małej dziewczynki. pierwsze tłumaczenie dziennika Helgi, pisanego ołówkiem na kartkach szkolnego zeszytu. Jednocześnie takie poczucie obcowania z dokumentem, dlatego że nie są to wspomnienia napisane już przez dorosłą kobietę z perspektywy czasu, ale rzeczywiście dziennik pisany w czasach rzeczywistości obozowej Helgi Weissowej, która teraz jest znaną, wybitną czeską malarką. Jak doszło do wydania w ogóle tej książki? Otóż w 2011 roku angielski wydawca dziennika Anny Frank usłyszał o historii Helgi i po spotkaniu z autorką postanowił namówić ją do publikacji tych ołówkiem czynionych zapisek. Namówić się udało i teraz polski czytelnik także do rąk otrzymuje polskie tłumaczenie tej książki. My dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować dzięki uprzejmości wydawnictwa Insignis obszerne fragmenty dziennika Helgi, zachęcając do jego lektury, a fragmenty te przeczyta Agnieszka Kunikowska.
Książki z dobrej strony.
Co właściwie oznacza ta mobilizacja? Wszyscy młodzi mężczyźni muszą pójść do wojska. Dlaczego? Niedawno ciągle tylko Austria, a teraz znów mobilizacja. Ludzie nie umieją mówić o niczym innym. Ale co to znaczy? Dlaczego taty i mamy nie ma w domu? Zamiast opowiedzieć mi coś o tej mobilizacji, poszli słuchać radia. To tylko wymówka. Mogli przecież posłuchać radia w domu. Na pewno odwiedzili znajomych. Będą rozmawiać o mobilizacji. Co oni sobie myślą? Że kim ja jestem? Małym dzieckiem, z którym nie można o niczym porozmawiać? Ja już przecież jestem duża. Niedługo skończę 9 lat. Boże, która to godzina? Rano muszę wstać do szkoły, a jeszcze nie śpię. Przez tę głupią mobilizację całkiem bym zapomniała o szkole. Jaki nalot? Do piwnicy teraz, w nocy? Dlaczego mnie budzisz, mamo? Co to... Co się dzieje? Co robisz? Przecież nie założysz mi ubrania na piżamę. Było już słychać gąk na korytarzu, wzywający do schronu. Tata niecierpliwie kręcił się w sieni i gdy tylko mama założyła mi overall, my też uciekliśmy do piwnicy. Dozorca otworzył starą komórkę, która miała posłużyć za schron. Miejsca nie było tam za wiele. Siedzieliśmy w strasznym ścisku, ale najważniejsze, że wszyscy jakoś się pomieścili. Najpierw nikt się nie odzywał. Wszyscy mieli strach w oczach, jakby chcieli zapytać, co to będzie, co to znaczy. Ale po chwili humory się trochę poprawiły. Panowie pocieszali żony, choć sami nie byli wcale mniej zaniepokojeni niż one, tylko że panowali nad sobą i nawet opowiadali dowcipy. Po jakiejś pół godzinie syrena zawyła. Koniec nalotu. Wszyscy wrócili do mieszkań. Rodzice mojej przyjaciółki zaproponowali, żebyśmy zostali u nich do rana. Mnie i Ewę położyli do łóżek, a sami zostali w pokoju i słuchali radia. Ale my ani myślałyśmy spać. Niby czemu miałybyśmy spać, skoro wszyscy są na nogach? A kiedy w końcu zaczęły nam się kleić oczy, to znów zawyła syrena. I tak było jeszcze 3 razy tej nocy. I za każdym razem schodziliśmy do schronu. Całą noc nie spałyśmy. My, dzieci, nie mogłyśmy się doczekać rana. To dopiero będzie o czym opowiadać w szkole. A może wcale nie będzie zajęć? Byłoby ekstra. Dorośli mają co innego na głowie, dlatego wcale nie cieszyli się, kiedy syrena wyła. Dzięki Bogu wszystko dobrze się skończyło. To był fałszywy alarm, a nie żadne naloty. 1 listopada 1941 roku. Znów roznosili wezwania do 2 transportów. Ale Bogu dzięki i tym razem szczęśliwie nam się udało. Mam teraz tylko jedno życzenie. Żebym przynajmniej urodziny, które mam za 10 dni, mogła świętować jeszcze w domu. Tak się na nie cieszyłyśmy z Ewą, a teraz zostałam sama. Będzie mi smutno. W zeszłym roku było u mnie jeszcze tyle aryjskich koleżanek, ale w tym roku nie odważę się ich nawet zaprosić. I tak by nie przyszły. Nie mogę tego od nich oczekiwać, to zbyt niebezpieczne. Dni szybko mijają. Od moich 12 urodzin minęło już 14 całkiem spokojnych dni. Dziś jednak najedliśmy się strachu. Wracałyśmy akurat z mamą z zakupów, gdy zobaczyłyśmy, jak do naszego domu wchodzi nieznajomy z gwiazdą i teczką w ręce. Najwyraźniej z gminy. Poza nami w domu nie było innych Żydów. Pewnie przyniósł nam wezwanie do transportu, przemknęło nam przez głowy. Wbiegłyśmy prędko po schodach. Mężczyzna rzeczywiście stał przed naszymi drzwiami i już miał zadzwonić. Ulżyło nam. To tylko rejestracja. Jutro o 1:00 mamy się stawić w Strzeszowicach. Rejestrację mamy za sobą. Czekamy już tylko, kiedy przyniosą nam wezwanie do transportu. Po Pradze, a może po całym protektoracie krąży jednak wieść, że wstrzymano transporty. Nikt w to nie wierzy, to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. A jednak coś się spełniło. Nie całkiem, ale przynajmniej po części. Podobno transporty nie będą już jeździć do Polski, tylko gdzieś do protektoratu. Do jakiegoś Terezina? To stara twierdza wojskowa. Byłoby tam dość miejsca do zamieszkania. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Nie musieliśmy długo czekać, żeby się przekonać. Kilka dni po rejestracji znów roznosili wezwania. I tym razem nas ominęło, ale nie stryja Pepina. Jadą przeważnie mężczyźni. To transport roboczy AK, Aufbaukommando. 4 grudnia 1941 roku. Zegar wybił 9:00. Tatuś czyta gazetę, ja wesołą książkę. Mama też dziś pierwszy raz, odkąd uporała się z szyciem rzeczy do transportu, usiadła z książką. Teraz mogą nas wreszcie wezwać do transportu, powiedział tata spokojnym tonem. Spokojnym, bo to przecież nie pierwszy raz, gdy tak czekamy. Przeczekaliśmy już kilka takich wieczorów. Czy uda się i tym razem? Ciszę nocy przerywa ostry dźwięk dzwonka. Tatuś niepewnym krokiem podchodzi do drzwi. Teraz już wasza kolej. Nie bójcie się, przecież to tylko Terezin. Uspokaja nas człowiek z wezwaniem. Tylko. Może dla niego. Inaczej by mówił, gdyby chodziło o niego. Tata trzęsącymi się palcami podpisuje wezwanie. Mężczyzna znika, a my przez chwilę siedzimy bez ruchu. Nie zauważyłam nawet, że po policzkach spływają mi dwie wielkie łzy. Natychmiast je ocieram. Nie będę płakać. Tata z mamą również nie płaczą. Mama się już pozbierała, kładzie mnie do łóżka, a w tym czasie grzeje się woda na pranie. Trzeba jeszcze tej nocy wyprać brudne rzeczy. Lipca 1942 roku. Muszę dobrze zapamiętać te daty. Otwarcie getta. Wolno nam chodzić po ulicach. Za dnia tylko tym z przepustką, wieczorem wszystkim. Jakie to cudowne uczucie. Iść samemu, bez nadzoru, jak wolny człowiek. Może to krok w stronę wolności? Może już zbliża się koniec wojny? Pozwolili nam urządzić boisko na bastionie, na wielkiej łące na wałach. Chodzę tam codziennie. Z jedzeniem trochę lepiej. Mama zaczęła szyć dla ludzi. Wiele nie zarobi za sukienkę uszytą w rękach, bochenek chleba, ale dla nas i to wiele. W ogóle znacznie lepiej to wszystko wygląda niż kiedy tu przyjechaliśmy. Wtedy przecież nie było tu dosłownie niczego, choćby gwoździa w ścianie. Wybudowaliśmy wszystko od podstaw, gołymi rękoma, jak prawdziwi pionierzy. Dziś, pół roku później, widać prawdziwy postęp. Zaczęło się od budowy prycz, a teraz na strychach działają nawet teatry. Byłam już na kilku przedstawieniach. Niedługo odbędzie się premiera Sprzedanej narzeczonej. Żółtaczka i tyfus wyszły z mody. Pojawiła się nowa choroba. Zapalenie mózgu. W Sokole opróżnili całą salę. Dawny oddział dla chorych na tyfus. W L410 jak zwykle najwięcej przypadków. Mamy kilkudniową kwarantannę. Moim zdaniem izby chorych mogliby urządzić od razu tutaj, inaczej cały Haim i tak będzie musiał przenieść się do Sokoła. Już urządzili nam nową izbę chorych w sali 17. Z wyjątkiem kilku poważniejszych przypadków, choroba ma lekki przebieg. Śmiejemy się z tego. Znamy już wszystkie objawy tej dziwnej choroby i przez całe dnie oglądamy się nawzajem. Dziś koleżanki stwierdziły u mnie złe refleksy brzuszne i oczne. Mam też podobno skrzywiony język. Poza tym nie umiem z zamkniętymi oczami trafić palcem w nos. I rzeczywiście, dziewczyny miały rację. Dziś w czasie wizytacji pan doktor tłumaczył nam, jak wygląda język, kiedy ktoś ma zapalenie mózgu. Kazał mi pokazać język i już wszystko było jasne. Obejrzał mnie, po czym oświadczył, że to typowe objawy zapalenia mózgu. Muszę iść na kontrolę do Wchrlabi. We Wchrlabi potwierdzili diagnozę. Leżę na 17. Straszny tu bałagan i ziąb. Pościel i materace przygotowałam do dezynfekcji. Jutro idę do Sokoła. Cieszę się na myśl o kąpieli. Dziewczyny pisały, że każdy najpierw musi się wykąpać. To będzie cudowne. Po 3 latach znowu w wannie. Leżę tu już ponad tydzień. Nic mi nie jest, ale nikomu nie wolno mnie odwiedzić wcześniej jak za 14 dni. Mam łóżko obok Kaśki. Przez cały dzień nie mamy nic do roboty. Dużo maluję i czytam. Przeczytałyśmy razem z Kaśką Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. To niezwykle interesująca książka. Prześladowanie chrześcijan było straszne. Straszne jest i to, że kilkanaście wieków później dzieją się podobne rzeczy. Czytałyśmy też wiersze Chory. Spodobały mi się tak bardzo, że niektóre sobie przepisałam. Hamburg, 3 dziedziniec. 1:30 w nocy. Idziemy na zbiórkę. Mamy białe chustki i opaski Hilfsdienstu. Możemy podejść razem do samej bramy. Ota jest już w pociągu. Szkoda, że nie mogłam mu pomóc z bagażami, ale nie wydostałabym się z drugiego dziedzińca. Nie byliśmy długo razem, ale to były piękne chwile. Będę je wspominał i ty też ich nie zapomnij. Znasz adres, pod który przyjdziesz po wojnie. Może się spotkamy. Dał mi na pamiątkę swoje zdjęcie. Na odwrocie zapisał wers z Manon Lescaut. A gdy już zniknę w ciemnej seminarium Toni, chcę czuć wciąż na policzku ciepło twojej dłoni. Ostatni pocałunek, uścisk ręki. Potem pomógł mi przejść przez ogrodzenie. Teraz jest w pociągu i za kilka godzin odjedzie. Idziemy szybko do bramy. Jeszcze 40-30 osób. Tatuś zabiera od nas bagaże. Teraz znów będzie to samo. Przed nami 20 osób. Co to? Zamykają bramę. Wszyscy do koszar. Koniec transportu. Nie mają wystarczającej liczby wagonów. Czy to możliwe, że naprawdę zostaną? To chyba cud. 500 kobiet może dobrowolnie dołączyć do 1000 pozostałych mężczyzn. Mama chce się zgłosić. Tatuś jej nie pozwala. Mówi, że wie, co robi. Ale my chcemy jechać, mama i ja. Skoro on jedzie, to naszym obowiązkiem jest jechać razem z nim. Nie, jego obowiązkiem jest zatrzymać nas tutaj. Wszyscy mężczyźni mówią to samo. A czy to nie oczywiste, że chcemy jechać z nimi? Czy oni puściliby nas, gdyby było na odwrót? Nie, nie pozwolą nam jechać. Obiecali im, że unikniemy następnych transportów. 1 października 1944 roku. Wciąż jeszcze go widzę, jak stoi na schodach. Macha do mnie, uśmiecha się. Boże, jaki to był uśmiech. Takim go jeszcze nigdy nie widziałam. To miał być uśmiech, ale wyszedł z tego tylko nieudany grymas. Tak dziwnie drżały mu kąciki ust. Tatusiu! Już go nie ma. Zniknął w tłumie. Na próżno wypatrywałyśmy go z mamą z okna. Już się nie pokazał. Pewnie nie mógł się przedostać przez te bagaże. Ale te jego wykrzywione usta, ten wymuszony uśmiech. Tatusiu, dlaczego nie pozwoliłeś nam się zgłosić? Nie wierzyłeś, że jedziecie urządzić nowe getto? Tak dziwnie świeciły ci się oczy, a ręce trzęsły, gdy przytuliłeś mnie ostatni raz. Co to znaczyło? Do zobaczenia czy żegnaj? Tatusiu, wierzyłeś, że jeszcze się spotkamy? 3 października 1944 roku. Po południu będą roznosić wezwania do transportu. 1500 krewnych tych, którzy pojechali. A przecież obiecali im, że ich rodziny będą chronione. Czyli to było tylko jeszcze jedno kłamstwo. Mogłyśmy jechać od razu wieczorem, przynajmniej bylibyśmy razem. Kto wie, czy wywiozą nas w to samo miejsce. Gdybyśmy się uparły, już by nas tu nie było. Ale tatuś się nie zgodził. I teraz każdy z nas będzie gdzie indziej. Że nas wywiozą, to niemal pewne. Jak nie dziś, to jutro albo pojutrze. Już nie zostawią nas w spokoju. Pójdę do mamy. Może ona coś wie. To chyba dobrze, że nie zgłosiłyśmy się na ochotnika. O wszystkim rozstrzygnie los, a na to nic nie można poradzić. Potem byśmy tylko robiły sobie wyrzuty, gdyby coś poszło nie tak. Kończę mój dziennik z Terezina. Ten rozdział mojego życia dobiegł końca. Zostają tylko wspomnienia. Zaczynam nowy zeszyt. Jutro zacznę wypełniać jego niezapisane strony. Czy i ten zeszyt uda mi się dokończyć? Thank you. 4 października 1944 roku. Boże, jeszcze nie dojechaliśmy? Jedziemy całą noc. To niemożliwe. Przecież do Königsteinu nie jest tak daleko. Co to? Pociąg się zatrzymał? Tylko na chwilę. Już znowu pędzi przed siebie. To była syrena, jakiś nalot. A jak nas trafią? Jesteśmy w Niemczech, przecież tu bombardują. Czemu ten pociąg tak strasznie pędzi? Rozwidnia się. Gdzie jesteśmy? Minęliśmy właśnie jakąś stację. Katowice? Boże, to przecież polska granica. Dokąd nas wiozą? Przecież w Polsce jest już front. Czyżby do Birkenau? Ale przecież mówili, że obóz już zlikwidowano, że tam nie pojedzie już żaden transport. Dokąd jedziemy? Czy są tam nasi mężczyźni? Jeśli tak, to wszystko jedno, gdzie będziemy. Bylebyśmy tylko byli razem. Jedziemy już 24 godziny. Dokąd? Bóg jeden wie. Wszystkim nam to działa na nerwy. Tyle było gadania. Gdyby było w tym choć trochę prawdy, to już dawno minęlibyśmy front. A tymczasem przejechaliśmy pół Polski, a frontu nigdzie ani śladu. Teraz pociąg trochę zwolnił. Czyżbyśmy byli na miejscu? Nie chce mi się wierzyć. Już myślałam, że ta podróż nigdy się nie skończy. Zbliżamy się do celu. W oddali widać budynki. Jest ich tu całe mnóstwo. To jakiś wielki obóz. Widać ludzi. Co oni mają na sobie? Wyglądają, jakby chodzili w piżamach, wszyscy w takich samych. Mój Boże, przecież to stroje więźniarskie. Dokąd oni nas wywieźli? To obóz koncentracyjny. Widać jakichś mężczyzn przy pracy, układają deski. Dlaczego tamten człowiek takich bije? To musi strasznie boleć. Okłada ich pałką. Jak może być tak okrutny? Przecież to nawet nie jest Niemiec. On też ma ubranie w paski i tylko na rękawie jakąś opaskę. To chyba niemożliwe. Nie zatrzymamy się tutaj. Czemu mieliby nas wieść do obozu? Czy zrobiłyśmy cokolwiek złego? To straszne, jak postępują tutaj z ludźmi. Nie mogę na to patrzeć. Robi mi się od tego niedobrze. Znowu uderzył jakiegoś człowieka, w dodatku starca. Łajdak. Ma najwyżej 20 lat. Jak mu nie wstyd? To mógłby być jego ojciec, a on tak z nim postępuje? Znowu go kopnął. Ten biedny, stary człowiek aż się zatoczył. A więc tak wygląda obóz. Nigdy nie mogłam go sobie wyobrazić. Niektórzy żyją tu w takich warunkach już od 2 lat. A my narzekaliśmy na Terezin. Przecież to był prawdziwy raj w porównaniu z tym, co widzę tutaj. Co to? Pociąg się zatrzymał. W naszą stronę biegnie cała grupa tych ludzi w pasiakach. Czy nie ma między nimi kogoś z Terezina? Może pomogą nam z bagażami? Może jest między nimi tatuś? Nie. Chcą chyba tylko zobaczyć, co to za pociąg. Chyba nie będziemy tu wysiadać. A może, że też wcześniej na to nie wpadłam, to jest Oświęcim. Oczywiście. Birkenau jest niedaleko. Może pociąg tam nie dojeżdża, więc pójdziemy kawałek na piechotę. Jasne. Na pewno właśnie tak będzie. To obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. A my pójdziemy do obozu pracy w Birkenau. Z sąsiedniego wagonu już wysiadają. Czemu tam taki hałas? Walą w drzwi naszego wagonu. My też chyba zaraz pójdziemy. Dlaczego tylu tu SS-manów? Oni wszyscy chcą nas pilnować? Dokąd mielibyśmy uciec? I tak by nic nam z tego nie przyszło. Wpadliśmy. Teraz już nikt nam nie pomoże. Wszyscy na zewnątrz. Bagaże zostawić na miejscu. Ale heraus, schnella. Zostawić wszystko? Nawet bagaż podręczny? Czemu oni tak krzyczą? Czemu tak złośliwie się uśmiechają? Każdego łapią za przegub. Czego szukają? Zegarków? Obchodzą się z nami tak, jakbyśmy trafili do obozu. Przed chwilą jakaś kobieta dostała po twarzy, bo chciała zabrać ze sobą torbę z chlebem. Czy to naprawdę Birkenau? Dlaczego tak mnie drapie w gardle? Nie chcę, by zobaczyli, co czuję. Głupie oczy. Czemu tak pieką? Nie wolno mi płakać. Za nic na świecie, nie teraz.
Ale zdalasen. Schnella heraus.
Dzielą nas na dwie grupy. Jedne, starsze kobiety i matki z dziećmi, idą na lewo, reszta na prawo.
Tylko nie mówcie, że coś wam dolega, dobiegają stłumione głosy. Wszystkie jesteście zdrowe.
Tuż za mną szepcze po czesku jeden z tych mężczyzn w strojach więziennych.
To jakiś Czech.
Posuwamy się do przodu, zaraz będzie nasza kolej. Żeby tylko zostawili nas z mamą razem. Może nas nie rozdzielą, jeśli powiem, że to moja mama. Czy może lepiej się nie przyznawać?
Pewnie tak. Specjalnie by nas rozdzielili, gdyby dowiedzieli się, jak bardzo nam na tym zależy.
Odrywają matki od dzieci. Znam tę dziewczynkę. Przechodzi na prawą stronę, a jej mama na lewą. No, jest już w podeszłym wieku, ma siwe włosy. Moja mama jeszcze wygląda młodo, ale... Czy ja nie wyglądam zbyt dziecinnie? A jeśli zapyta mnie, ile mam lat? Powiedzieć prawdę? 15. Nie, to za mało. Poślą mnie na lewo i rozdzielą z mamą. Lepiej powiem, że mam więcej. Na przykład 18. Wyglądam na tyle? No pewnie. Może się uda go nabrać.
Posuwamy się szybko do przodu. Piątka w rzędzie przed nami już przeszła.
Panie Boże, tak cię proszę, zostaw mnie razem z mamą. Nie pozwól, żeby posłali nas w różne strony. Jeszcze dwie osoby i nasza kolej. Boże, a jeśli zapyta, z którego jestem roku? Zaraz, 29, mam 15 lat, więc jeśli mam mieć 18, 29, 28, 27, rocznik 26.
Mama już stoi przed esesmanem. Skierował ją na prawo.
Panie Boże, żebyśmy tylko zostały razem.
Rechts!
Warknął do mnie esesman, wskazując palcem kierunek.
Chwała Bogu, idziemy na tę samą stronę. Dzięki. Po tysiąckroć dzięki ci, Boże, za taki dobry koniec. Miałam wielkie szczęście przy rozdawaniu ubrań. Dostałam pasiak z długimi rękawami, wysokie buty, wprawdzie każdy od innej pary, ale to nie szkodzi, tu niemal wszystkie tak mają, i płaszcz z watoliny. Sięga mi do samych kostek i można go zapiąć pod szyją. Jeszcze nigdy nic nie sprawiło mi takiej radości. I już pewnie nie sprawi, jak ten płaszcz. Jest mi w nim cudownie ciepło. Jestem najszczęśliwsza na świecie. Późno w nocy załadowali nas do pociągu, kryte wagony bydlęce. Przed bramą obozu każda dostała bochenek chleba, kawałek margaryny i plasterek kiełbasy. Zjadłam chleb podczas marszu i zbiórki. Nie jadłyśmy od wczorajszego wieczora. Teraz połknęłam jeszcze kiełbasę i znów jest mi dobrze. Margarynę zawinęłyśmy z mamą w kawałek podszewki z mojego płaszcza i powiesiłyśmy na gwoździu. Wyrwałyśmy też kawałek watoliny na okrycie głowy. Siedzimy na podłodze. Jest nas tu 50 na środku wagonu. Musimy się jakoś ułożyć do spania. Za plecami mam coś twardego. Deskę, zdaje się. Okropnie uwiera, ale nie mogę się teraz podnieść. Rano zrobię z tym porządek. Jestem ciekawa, dokąd jedziemy. Podobno to dobry transport. Zobaczymy, czy nie będzie znów tak jak z tym Königsteinem. Ale gorzej już chyba nigdzie być nie może. Przynajmniej taką mam nadzieję. Po 24-godzinnej jeździe wysadzili 500 z nas na stacji we Freibergu. Reszta pojechała dalej. Jeszcze kawałek na piechotę i stanęłyśmy przed ogromnym budynkiem. To chyba fabryka. Czekał tam na nas SS-man z aufzejerkami. To zdaje się komendant obozu. Mówią na niego Unterscharführer. Odczytał listę, sprawdzając, czy jesteśmy wszystkie. Powiedział, jak się mamy zachowywać, a potem przydzielił nas do sal. Była już późna noc. Nie mogłyśmy uwierzyć własnym oczom. Znów będziemy mieszkać. W murowanym, prawdziwym domu, a nie w takich ohydnych barakach jak w Oświęcimiu. Spać na prawdziwych pryczach, a nie w tych wstrętnych klatkach. Tylko po dwie na jednej pryczy. Dobrze, że jestem z mamą i nie muszę spać z kimś obcym. Zajęłyśmy drugie piętro. Na każdej pryczy siennik i kołdra. Jak cudownie się tu leży, jak miękko, a jak tu ciepło. Mają chyba centralne ogrzewanie. Naprawdę miałyśmy szczęście, że tu trafiłyśmy. To na pewno nie jest zły obóz. Pracujemy w tym samym budynku. To fabryka samolotów. Robimy na zmiany od 12 do 12. W zeszłym tygodniu miałyśmy zmianę od 12 w południe. To jeszcze można było wytrzymać. W tym tygodniu zaczynamy o północy i w ogóle nie śpimy. Wracamy na blok w południe, potem stoimy godzinę na apelu. Przez ten czas zupa całkiem wystygnie. Po obiedzie idziemy się umyć. Zanim pozwolą nam się położyć, mijają kolejne 3 godziny. Śpimy 1,5 godziny, potem rozdają chleb. Zanim rozdadzą też culak, to znaczy pastę, 1 dekagram margaryny, łyżeczkę marmolady, jest 6, a o 8 przynoszą kawę. Sztubowe robią przy tym tyle hałasu, że nie można zasnąć. Po kawie śpimy 2 godziny, a o 10 pobudka. Za 30 minut musimy być gotowe i stać na apelu. Spytałyśmy jednego kolejarza, czy nie wie, dokąd jedziemy. Chyba do Mauthausen. Chyba? Nie. Takich rzeczy nie mówi się, od tak sobie. W nocy 10 kobiet wyskoczyło z naszego wagonu. Strzelali do nich, ale zdaje się, żadnej nic się nie stało. Postenowi chyba nie chcieli ich trafić. Nie zależy im na nas. Zresztą jeden z nich też już uciekł. Ale ja nie dałabym rady. Skoro nie uciekłam w Czechach, to po co mam ryzykować w Budziejowicach, gdzie jest pełno Niemców? Teraz już za późno. Zostanę i wytrzymam do końca. Jeśli jest mi sądzone zginąć, to trudno. Niech się dzieje wola Boża. Zorientowali się już, że jest nas o 10 mniej. Grozili, że nas ukarzą, ale co jeszcze mogą nam zrobić? Czy jest coś gorszego niż Mauthausen?
Wody. Pić. Choć kropelkę. Choć zwilżyć wargi. Wasser, bitte, trinken.
Nie słyszą. Nie chcą słyszeć. Nie czujemy już głodu, przywykłyśmy do niego, ale pragnienie, to potworne pragnienie nas wykańcza. Promyki słońca zaglądają przez szpary. Widać kawałek nieba, czasem pień albo koronę drzewa. To chyba las. Ach, nic nie budzi we mnie takiej tęsknoty jak widok lasu. Tak bardzo go lubię. Tatuś też lubił las. A tam znów trawa kołysze się na wietrze. Boże, jaki ten świat jest piękny. Siara jednak postawił na swoim. I kto to mówił, że już nigdzie nas nie wywiozą? Ile razy słyszałyśmy, że to już koniec? 16-dniowa podróż dobiegła końca. Otworzyli wagony, a na ścianie naprzeciwko wielki napis z czarnymi literami. Mauthausen. Zobaczyłam swoje odbicie w oknie. Przeraziłam się własnego widoku. 16 dni wystarczy, żeby tak się zmienić? Wszystkie jesteśmy nie do poznania. Zapadłe policzki, wybałuszone oczy. I co z tego? Jakie to ma znaczenie tu, w Mauthausen? Prowadzą, czy raczej pędzą nas szosą przez środek miasta. Ludzie wyglądają z okien. Zaciekawione dzieci wybiegają na drogę. Ile transportów przeszło już tą szosą? Ile westchnień, łez, ile kropli potu i krwi wsiąkło w jej piach. Wczoraj o tej porze byłyśmy jeszcze w Czechach. Widziałam czeskie krajobrazy. Słyszałam język czeski. Już go nie zobaczę, nie usłyszę. I nikt się nigdy nie dowie, że zginęłyśmy tutaj, w Mauthausen. 5 maja 1945 roku. Południe. Budka strażnika przed wejściem jest pusta. Szupo nie chodzą jak zwykle przed budynkiem. Cyganki zniknęły. Gdzie się wszyscy podzieli? Przecież byli tu jeszcze pół godziny temu. Cyganki zdążyły jeszcze mnie odpędzić, gdy chciałam zamienić moje zniszczone drewniaki na nowe. I tak je ukradłam. Co się dzieje? Zaczynają wydawać zupę. Dziś znowu się trochę najemy. Ugotowałam obierki, nawet w posolonej wodzie. Jedna Rosjanka podarowała mi sól. Co to? Przestali wydawać zupę. Przed wejściem wszyscy podnoszą się, wybiegają na zewnątrz, obejmują się. Lepiej daliby sobie spokój i zajęli się wydawaniem jedzenia. To ważniejsze niż cała reszta. Mama źle się czuje, czeka na tę odrobinę wody, zawsze po jedzeniu ma trochę więcej sił. Ludzie gromadzą się na zewnątrz. Zgiełk dobiega aż tutaj. Znowu jakieś plotki, takie same jak przyniesione ostatnio przez Rosjanki. Pośpiesznie dojadam obierki i nasłuchuję. Rozpoznaję w tym zgiełku pojedyncze głosy. Czy dobrze słyszę? Odkładam miskę, nie dojadając do końca i wybiegam na zewnątrz. Coraz więcej głosów. Wszystkie łączą się w jeden ton. Pokój, pokój, pokój? Biegnie z ust do ust wzdłuż całego budynku. Zatrzymuję się przy wejściu. Wszyscy wpatrują się w górę. Odwracam głowę w tym samym kierunku. Co ja widzę? Czy oszalałam? Czy to możliwe? Czy to może być prawda? To jawa, nie sen. Stoję za drutami obozu cygańskiego, a na górze, na wieży Mauthausen, powiewa biała flaga. Sztandar pokoju. Mauthausen się poddało. Dla nas wojna się skończyła. Pokój, powtarzam raz po raz, a każdy nerw w moim ciele drży przy tym słowie jak struna. Nogi same zaczynają biec. Ubłocona w samych pończochach, tak jak wybiegłam, wpadam do naszego kąta. Mama wstaje. Skąd wzięła nagle tyle sił? Wieszam się na jej szyi i z radością wyrzucam z siebie wśród pocałunków to słowo, o którym marzyłyśmy przez lata. Słowo, które przechowałyśmy w najsekretniejszym zakątku swoich istnień, bojąc się wymówić je na głos. To święte słowo, które zawiera w sobie tyle pięknych, niewiarygodnych rzeczy. Wolność, swobodę, koniec tyranii, nędzy, zniewolenia, głodu. Dziś mogę je wymówić przy wszystkich. Bez trwogi. Bo dziś się ziściło. Noc, 21 maja 1945 roku. 16 dni po wyzwoleniu. 12 dni po zakończeniu wojny. W czystych ubraniach, ręcznie uszytych z esesmańskich poszewek, z pełnym żołądkiem, w wagonie drugiej klasy pociągu osobowego. Ostatni raz zgrzytają hamulce. I już na peronie rozlega się głos z megafonów. Na tor trzeci wjeżdża pociąg z Mauthausen. Peron na dworcu Wilsona. Zegar wskazuje za kwadrans drugą. Stoję przy oknie, a po policzkach spływają mi wielkie, gorące łzy. Łzy radości i szczęścia. Nareszcie Praga. Wytęskniona Praga. Nareszcie w domu.
dziennik Helgi, wstrząsające, wyjątkowe świadectwo Holokaustu, dlatego że pisane przez ośmioletnią dziewczynkę ołówkiem na kartkach szkolnego zeszytu. Zachęcamy Państwa do lektury tej książki i jednocześnie odsyłamy do księgarni internetowej wydawnictwa Insignis. A fragmenty książki czytała Agnieszka Kunikowska.
Za wspólny wieczór dziękuję już Państwu Tomek Goska, Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kuczborska.
Dobranoc. ¶¶